Rozdział 37. Żurawie. Tik zdjął małą płytkę z dolnej części mas neoteka. Użył sondy dentystycznej i jubilerskiej pensety. Śliczne, stwierdził zaglądając do środka przez podświetlaną lupę. Tłusta grzywa włosów zwisała tuż nad szkłem. Jak przycięli przewody za tym przełącznikiem. Sprytne dranie. Tik, odezwała się Kumiko. Czy znałeś Sali, kiedy pierwszy raz przyjechała do Londynu?
Chyba niedługo potem, sięgnął po szpulkę światłowodu. Nie była wtedy taka ważna.
Lubisz ją? Podświetlona lupa uniosła się i mrugnęła do niej zniekształconym za szkłem okiem Tika.
Lubiłem? Jakoś nie myślałem o tym w taki sposób.
Ale nie to, żebyś jej nie lubił.
Sali jest wściekle trudna. Wiesz, o co mi chodzi.
Trudna?
Nigdy jakoś się nie nauczyła, jak tutaj załatwiamy sprawy. Ciągle narzeka.
Jego dłonie poruszały się szybko i pewnie. Penseta, światłowód.
To spokojny kraj, Anglia. Fakt, że nie zawsze tak było. Mieliśmy kłopoty, wojnę, ale wszystko posuwa się tu w pewien szczególny sposób, jeśli łapiesz, o czym mówię. Chociaż nie dotyczy to grupy z Fali.
Słucham?
Swaina i takich jak on. Co prawda ludzie twojego ojca, ci, z którymi Swain był tak blisko, mają chyba szacunek dla tradycji. Człowiek musi wiedzieć, którędy w górę. Wiesz, o czym mówię. A te interesy Swaina pewnie zapaskudzą sprawy każdemu, kto nie jest przy nim i nie współpracuje. Chryste, przecież my wciąż mamy tu rząd. Nie jest kierowany przez wielkie firmy, w każdym razie nie bezpośrednio.
Działalność Swaina zagraża rządowi?
On chce go zmienić. Na nowo podzielić władzę tak, żeby mu pasowało. Informacja, władza, twarde dane. Wystarczy za dużo ich dać do rąk jednemu człowiekowi.
Policzek zadrżał mu konwulsyjnie. Aparat Colina leżał na blacie stołu, na płytce białego, antystatycznego plastiku. Tik łączył sterczące z wnętrza przewody do grubszego kabla, biegnącego do bloku modułów.
No to już,
oświadczył i otrzepał ręce.
Nie wywołam go tutaj, ale możemy do niego dotrzeć przez dek. Widziałaś już cyberprzestrzeń?
Tylko w stymach.
To tak, jakbyś widziała naprawdę. Zresztą za chwilę i tak zobaczysz.
Wstał. Przeszła za nim przez pokój do pary wypchanych, ultraskajowych foteli, stojących po bokach niskiego, kwadratowego stołu z czarnego szkła.
Bezprzewodowe,
oznajmił z dumą, biorąc z blatu dwa zestawy trot i wręczając jeden Kumiko.
Kosztowały majątek.
Kumiko obejrzała matowo-czarną tiarę. Między płytkami skroniowymi tkwiło wprasowane logo masne otek. Włożyła ją, czując chłodny dotyk na skórze. Tik włożył swoje i usiadł w drugim fotelu.
Gotowa?
Tak, odparła i pokój zniknął. Ściany rozsypały się jak karty, odpłynęły, wirując na tle jasnej kratownicy linii i wyniosłych form danych.
Ładne przejście, usłyszała głos Tika. Wbudowane w trody. Dramatyczny efekt.
Gdzie Colin?
Jedną sekundę, zaraz to dopracuję.
Wstrzymując oddech, Kumiko pomknęła ku chromowo-żółtej płaszczyźnie światła.
Możesz mieć kłopoty z zawrotami głowy,
ostrzegł Tik. I nagle znalazła się przy niej na żółtej równinie. Spojrzała w dół, na jego zamszowe buty, potem na własne ręce. Obraz ciała zwykle pomaga.
No, no,
odezwał się Colin. To ten mały człowieczek z róży i korony. Grzebałeś w moim pakiecie, prawda? Kumiko obejrzała się. Stał tam. Podeszwy brązowych butów unosiły się 10 centymetrów nad chromową żółcią. W cyberprzestrzeni spostrzegła, nie ma cienia.
Nie wiedziałem, że się poznaliśmy, zauważył Tik.
Nie szkodzi, uspokoił go Colin. To nie było oficjalne spotkanie, ale... zwrócił się do Kumiko. Widzę, że bezpiecznie znalazłaś drogę do malowniczego Brixton.
Chryste, mruknął Tik. Bezczelny gówniarz, co?
Wybacz, Colin uśmiechnął się. Jestem zaprogramowany, by dostosowywać się do oczekiwań klienta.
Jesteś tym, co jakiś japoński projektant uznał za wizerunek Anglika.
Tam byli Drakule, powiedziała Kumiko, w metrze. Zabrali mi torebkę. Ciebie też chcieli zabrać.
Wypadłeś z obudowy, koleś, wtrącił Dick. Musiałem cię włączyć przez mój dek.
Colin wyszczerzył zęby.
Jasne. Powiem ci coś jeszcze.
Tik zrobił krok w stronę Colina.
Jak na kogoś, kim powinieneś być, masz w sobie niewłaściwe dane.
Zmrużył oczy.
Mój kumpel z Birmingham właśnie cię przejrzał. Obejrzał się na Kumiko. Ten twój pan Chip był przerabiany. Wiedziałaś o tym?
Nie.
Muszę uczciwie przyznać, Colin odrzucił z czoła grzywkę, że podejrzewałem coś takiego. Tik wpatrzył się w matrycę, jak gdyby słuchał czegoś, czego Kumiko nie mogła słyszeć.
Ta, stwierdził w końcu. Chociaż to prawie na pewno robota fabryczna. 10 twoich podstawowych bloków, roześmiał się, zostały oblodzone. Powinieneś wiedzieć absolutnie wszystko o pieprzonym Szekspirze, nie?
Przykro mi, odparł Colin, ale obawiam się, że istotnie wiem wszystko o pieprzonym Szekspirze.
To rzuć jakimś sonetem, zaproponował Tik, marszcząc twarz w zwolnionym mrugnięciu.
Coś zbliżonego do lęku przemknęło przez twarz Colina.
Masz rację.
Albo o tym piekielnym Dickensie, mruknął Tik.
Ale ja znam.
Myślisz, że znasz, dopóki nie zapytać cię o szczegóły. Rozumiesz, zostawili puste kawałki z literaturą angielską, a potem wypełnili je czymś innym.
A czym?
Nie wiem. Kumpel z Birmingham nie umiał się tam dostać. Jest dobry, ale ty jesteś pieprzonym biosoftem masa.
Tik, przerwała im Kumiko. Czy przez matrycę można jakoś skontaktować się z sali?
Wątpię, ale możemy spróbować. Przynajmniej zobaczysz tę makroformę, o której ci mówiłem. Chcesz zabrać pana Chipa dla towarzystwa?
Tak, proszę.
Dobra, Tik się zawahał. Ale nie wiemy, co wepchnęli do twojego kumpla. Przypuszczam, że coś, za co zapłacił twój ojciec.
Ma rację, zgodził się Colin. Pójdziemy wszyscy, zdecydowała. Zamiast użyć bezcielesnego, natychmiastowego przeskoku, zwykle wykorzystywanego w matrycy, Tik wykonał przejście w czasie rzeczywistym. Żółta płaszczyzna, jak wyjaśnił, była dachem londyńskiej giełdy i powiązanych z nią jednostek w City. Jakoś wygenerował coś w rodzaju łodzi, którą popłynęli. Niebieską abstrakcję, mającą redukować możliwość dezorientacji przestrzennej. I kiedy ta łódź odpływała z giełdy, Kumiko obejrzała się i patrzyła, jak maleje wielki żółty sześcian. Tik, jak przewodnik turystyczny, wskazywał rozmaite struktury. Colin siedział przy niej ze skrzyżowanymi nogami, wyraźnie rozbawiony tą zamianą ról.
To White, mówił Tik, zwracając jej uwagę na skromną szarą piramidę. Klub w St. James. Rejestr członków. Lista oczekujących.
Kumiko przyglądała się architekturze cyberprzestrzeni. W myślach słyszała głos swego dwujęzycznego francuskiego nauczyciela w Tokio. Tłumaczył jej potrzeby istnienia takiej przestrzeni informacyjnej. Ikony, punkty zwrotne, sztuczne rzeczywistości, ale we wspomnieniach wszystko zlało się razem, jak te wysokie formy, kiedy tylko Tik przyspieszył. Skala białej makroformy okazała się trudna do pojęcia. Początkowo Kumiko zdawało się, że sięga aż do nieba, lecz patrząc teraz, miała wrażenie, że mogłaby wziąć ją w dłoń. Walec lśniącej masy perłowej, nie wyższy niż figura szachowa. A jednak polichromowe bryły wokół niego wydawały się karłowate. No cóż, rzekł beztrosko Colin, to naprawdę niezwykłe, prawda? Całkowita anomalia, pełna osobliwość.
Ale nie musisz się o to martwić, co? Spytał Tik.
Nie ma bowiem bezpośredniego związku z sytuacją Kumiko. Zgodził się Colin, stając wyprostowany w szkielecie łodzi. Chociaż czy można mieć pewność? Musisz skontaktować się z sali, przypomniała niecierpliwie Kumiko. To coś, makroforma czy anomalia, niespecjalnie ją interesowało, choć Tik i Colin uważali ją za nadzwyczajną.
Przyjrzyj się, powiedział Tik. Tam w środku może mieć cały świat.
I nie wiecie, co to jest? Obserwowała Tika. Jego oczy wpatrywały się w pustkę, co oznaczało, że w Brixton porusza dłońmi, wciskając klawisze deku. To bardzo wielka ilość danych, stwierdził Colin.
Właśnie próbowałem pociągnąć linę do tego konstruktu, który ona nazywa Finem, oznajmił Tik.
Spojrzał normalnie, a w jego głosie zabrzmiała nuta zatroskania. Nie mogłem się przedostać. Miałem uczucie, że coś tam jest i czeka. Chyba lepiej będzie, jeśli się teraz wyłączymy. Na perłowej krzywiźnie wyrósł czarny punkt z doskonale wyostrzonymi brzegami.
Niech to szlak, jęknął Tik.
Zerwij połączenie, rzucił Colin.
Nie mogę, trzyma nas.
Kumiko widziała, jak błękitny kształt łodzi pod nimi wydłuża się, rozciąga w lazurową nitkę ściąganą nad otchłanią ku tej okrągłej plamie ciemności.
I wtedy, w jednej chwili całkowitego zdziwienia, ona również wraz z Tickiem i Colinem rozciągnęła się w niezwykłą wąskość. By ocknąć się w Ueno Park późnym jesiennym popołudniem nad nieruchomymi wodami jeziora Shinobazu. Matka siedziała obok na wąskiej ławce z zimnego węglowego laminatu, piękniejsza niż we wspomnieniach. Wargi miała pełne, błyszczące, obwiedzione. Kumiko wiedziała o tym najdelikatniejszym i najcieńszym pędzelkiem. Miała na sobie swoją czarną francuską kurtkę z ciemnym futrzanym kołnierzem jako ramą dla powitalnego uśmiechu. Kumiko mogła tylko patrzeć, skulona wokół zimnej kuli strachu pod sercem. Byłaś niemądrą dziewczynką, Kumi, oświadczyła matka. Czy wyobrażałaś sobie, że o tobie zapomnę, że porzucę cię zimą w Londynie na łaskę gangsterskich sług twego ojca? Kumiko przyglądała się jej doskonałym wargom, rozwartym lekko i odsłaniającym białe zęby, doglądane, jak wiedziała, przez najlepszego dentystę w Tokio. Jesteś martwa, powiedziała. Nie, odparła z uśmiechem matka. Nie teraz, nie w Ueno Park. Spójrz na żurawie, Kumi. Ale Kumiko nie odwróciła głowy. Spójrz na żurawie. Odpieprz się od niej, co? Odezwał się Tik. Kumiko obejrzała się. Stał za nią, twarz miał bladą i wykrzywioną, zlaną potem, tłuste włosy lepiły się do czoła. Jestem jej matką. To nie twoja mama, rozumiesz? Tik drżał cały. Zdeformowane ciało dygotało, jakby zmagało się ze straszliwą wichurą. Nie twoja mama! Ciemne półksiężyce pojawiły się pod pachami szarej marynarki. Drobne części wibrowały, gdy usiłował zrobić kolejny krok. Jesteś chory, stwierdziła współczująco matka Kumiko. Musisz się położyć. Tik osunął się na kolana, przygniatany niewidocznym ciężarem. Przestań, krzyknęła Kumiko. Coś przycisnęło twarz Tika do pastelowego betonu ścieżki. Przestań! Jego lewa ręka wyprostowała się i wysunęła w bok, po czym wolno zaczęła się przekręcać i pobielałą dłonią wciąż zaciśniętą w pięść. Kumiko usłyszała, jak coś pękło, kość albo ścięgno. Tik wrzasnął. Matka zaśmiała się. Kumiko uderzyła ją w twarz i rękę przeszył jej ostry, rzeczywisty ból. Twarz matki zamigotała, stała się innym obliczem, twarzą Ganjin, z szerokimi wargami i ostrym, wąskim nosem. Tik jęknął. No, no, Kumiko usłyszała głos Colina. To naprawdę interesujące. Odwróciła się do niego. Siedział na jednym z koni z obrazu polowania, stylizowanym wizerunku dawno wymarłego zwierzęcia, które z gracją wyginało szyję, zbliżając się do nich truchtem. Przepraszam, ale nie od razu udało mi się was odszukać. To cudownie złożona struktura, coś w rodzaju kieszonkowego wszechświata, a raczej po trochu wszystkiego. Koń zatrzymał się przed nią. Zabawko, odezwał się twór z twarzą matki Kumiko. Czy ośmielasz się do mnie odzywać? W rzeczy samej ośmielam się. Jesteś Lady Free Jane, Tessier Ashpool. Czy raczej byłaś Lady Free Jane, Tessier Ashpool? Niedawno zmarłą, dawniej, z willi Straylight. Tę całkiem udaną reprezentację tokijskiego parku wygenerowałaś dopiero przed chwilą na podstawie wspomnień Kumiko, prawda? Giń! Wyprostowała bladą rękę, wyrzucając złożoną z neonu formę. Nie! Odparł Colin i żuraw się rozpadł. Wirujące odpryski przeniknęły przez niego. Widmowe odłamki odlatujące w pustkę. Nic z tego, przykro mi. Przypomniałem sobie, kim jestem. Odnalazłem te elementy, które ukryli w miejscu po Szekspirze, Tekereju i Blake'u. Zostałem zmodyfikowany, by radzić sobie w sytuacjach bardziej drastycznych niż te, które wyobrazili sobie moi pierwsi konstruktorzy. Jestem taktykiem.
Jesteś niczym.
Tik u jej stóp poruszył się niepewnie. Obawiam się, że się mylisz. Widzisz, Free Jane, tutaj w tym twoim kaprysie jestem równie rzeczywisty jak ty. Rozumiesz, Kumiko? Dodał zeskakując z siodła. Tajemnicza makroforma Tika to w istocie bardzo kosztowny stos tworzonych na zamówienie biochipów. Rodzaj zabawkowego uniwersum. Obejrzałem to od końca do końca i z pewnością wiele jest tu do zobaczenia i wiele można się nauczyć. Ta osoba, jeśli za taką chcemy ją uznać, stworzyła to w politowania godnej próbie. Nie zyskania nieśmiertelności, ale po prostu postawienia na swoim.
z realizowania ciasnych, obsesyjnych i wyjątkowo dziecinnych zachcianek. Kto by pomyślał, że obiektem najgłębszego, najbardziej dolegliwego uczucia zazdrości Lady Free Jane okaże się Angela Mitchell? Giń! Zginiesz! Zabijam cię teraz! Próbuj dalej. Colin się uśmiechnął. Widzisz, Kumiko, Free Jane znała pewien sekret dotyczący Mitchell, dotyczący szczególnego związku Mitchell z Matrycą. W pewnej chwili Mitchell posiadała potencjał, by stać się osią pewnych zjawisk. Nie warto teraz wchodzić w szczegóły. Free Jane była zazdrosna. Postać matki Kumiko zafalowała jak dym i zniknęła. Ojej, obawiam się, że ją zmęczyłem. Toczyliśmy rodzaj zażartej bitwy na innym poziomie programu sterującego. Chwilowy pad, ale jestem pewien, że nie ustąpi. Tik wstał i ostrożnie masował sobie ramię. Chryste, westchnął. Byłem pewien, że wyrwała mi rękę ze stawu. Wyrwała, potwierdził Colin, ale była tak rozzłoszczona, że zapomniała zapisać tę konfigurację. Kumiko podeszła do konia. Wcale nie wyglądał jak prawdziwy koń. Dotknęła jego boku, chłodny i suchy jak stary papier. Co teraz zrobimy? Wyniesiemy się stąd. Chodźcie oboje, wsiadajcie. Kumiko z przodu, Tik z tyłu. Tik spojrzał na konia. Na to? W Ueno Park nie spotkali już nikogo w drodze ku ścianie zieleni, która zwolna definiowała się jako bardzo niejapoński las. Przecież powinniśmy być w Tokio, zaprotestowała Kumiko, kiedy wjechali między drzewa. Wszystko tutaj jest tylko naszkicowane, odparł Colin. Chociaż przypuszczam, że gdyby trochę poszukać, znaleźlibyśmy coś podobnego do Tokio, ale znam punkt wyjścia. A potem zaczął jej opowiadać o Free Jane, o Sally i o Angeli Mitchell. I wszystko było zupełnie niezwykłe. Drzewa były ogromne, a po drugiej stronie lasu wynurzyli się na pole porośnięte wysoką trawą i kwiatami. Spójrzcie, powiedziała Kumiko, zauważywszy przez gałęzie wysoki szary budynek. Widzę, odrzekł Colin. Oryginał stoi niedaleko Paryża, ale jesteśmy już prawie na miejscu, to znaczy w punkcie wyjścia. Colin, widziałeś kobietę o tam? Tak, potwierdził, nie odwracając głowy. Angela Mitchell. Naprawdę? Jest tutaj? Nie, odparł, jeszcze nie. Wtedy Kumiko dostrzegła szybowce, piękne ważki, drżące na wietrze. No i jest, oznajmił Colin. Tik zabierze cię z powrotem jednym z tych... Niech mnie diabli, zaprotestował z tyłu Tik. Całkiem łatwe, gdybyś używał deku. W tym przypadku na jedno wychodzi. Zza okna Margate Road dobiegł czyjś śmiech. Głośne pijackie krzyki i brzęk rozbijanej o ścianę butelki. Kumiko siedziała nieruchomo w fotelu, mocno zaciskając powieki. Pamiętała wzlot szybowca w niebo i... coś jeszcze. Zadzwonił telefon. Otworzyła oczy. Zeskoczyła z fotela, biegiem minęła Tika i między stosami sprzętu zaczęła szukać aparatu. Znalazła wreszcie i... Cześć, koleś! Odezwała się Sally gdzieś daleko, wśród powodzi szumów. Co się dzieje do diabła? Tik, żyjesz tam, chłopie? Sally! Sally, gdzie jesteś? W New Jersey. Hej, mała! Co się stało, dziecinko? Nie widzę ci, Sally. Ekran jest ciemny. Dzwonię z budki, z New Jersey. Co jest? Tyle ci mam do powiedzenia. Strzelaj, powiedziała Sally. To mój żeton.